Bardzo serdecznie witam w naszej wspólnocie parafialnej tu w Biłgoraju pana rektora Pawła Lisieckiego. Serdecznie witam. Zanim już dojdziemy, że tak powiem, do rzeczy i wszystkie sprawy będziemy tutaj już na bieżąco sobie mówić, to tylko powiem, że to nasze dzisiejsze wydarzenie to jest organizowane w ramach Wielkiego Postu 2022 z Janem Pawłem II w Biłgoraju. I to wydarzenie bierze udział w programie Warto być Polakiem, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. I druga taka jeszcze informacja, że również to wydarzenie jest organizowane w ramach projektu pod nazwą Razem Mamy Moc. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowy FIO na lata 2021-2030. Cieszę się z obecności tak bardzo licznych Państwa. Cieszę się również z obecności i samorządowców, i księży, także pani poseł. To spotkanie, które ma taki troszeczkę intrygujący tytuł, bo tytuł nawiązuje z jednej strony do naszego czasu, który teraz przeżywamy, Wielkiego Postu, bo chcemy poznawać Pana Boga, chcemy odkrywać Jezusa Chrystusa, a tu się dowiemy, że są też tacy, którzy ten obraz Jezusa chcą fałszować. Ale zanim ten temat, który dzisiaj jest głównym takim inicjatorem całości, to powiem, że nasz gość, pan Paweł Lisiecki, jest dziennikarzem, publicystą, pisarzem. Był redaktorem naczelnym dziennika Rzeczpospolita, także redaktorem naczelnym tygodnika Uważam, że, a od 2013 roku jest redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy. I zanim zaczniemy mówić o publikacjach, które tutaj widzimy, to chciałbym zapytać, bardzo takie zadać pytanie pierwsze, o media, o prasę. Jak to dzisiaj wygląda w Polsce? Jakie są dzisiaj media? Jaki jest stan mediów? Proszę o mikrofon.
Przede wszystkim bardzo dziękuję księżom za zaproszenie i za to, że mogę tutaj z Państwem być. No, co do pytania dotyczącego mediów i stanu w Polsce, to jest oczywiście pytanie bardzo ogólne, prawda? Trudno na nie w taki prosty sposób odpowiedzieć. Może ja spróbuję, żeby tak nie o wszystkim opowiadać, zresztą jeśli Państwo będą jakoś zainteresowani, to oczywiście mogę jakiś jeden z wątków powiedzieć o nim więcej. No ale zakładam, że można na to pytanie trochę odpowiedzieć w kontekście tego naszego spotkania, czyli kto fałszuje Jezusa, to znaczy trochę w kontekście tego, jaki obraz chrześcijaństwa, albo jaki obraz Kościoła, albo jaki obraz Chrystusa jest obecny w mediach, prawda? No to nam pozwoli to pytanie troszeczkę zawęzić i w ten sposób na nie dokładnie odpowiedzieć. Ja mam taki nie wiem, zwyczaj, że bardzo lubię oglądać największe polskie portale, największe polskie media, szczególnie w okolicach świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Jest bardzo ciekawa obserwacja, bo można z prawdopodobieństwem bliskim pewności powiedzieć, że albo tuż przed świętami, to znaczy tuż przed Bożym Narodzeniem, albo tuż przed Wielkanocą pojawi się na jednym z tych wielkich portali albo w tych gazetach jakiś człowiek, zwykle to jest jakiś tam profesor, wybitna postać, nikt go wcześniej nie znał, no ale powiedzmy, że jest tak przedstawiany. I jego główną rolą jest to, że będzie negował wszystko, co się tylko da zanegować. Przed Bożym Narodzeniem on zwykle pojawi się i powie, że nie wiem, Pan Jezus to się urodził się nie Betlejem, tylko może w Nazarecie, a być może w ogóle nie istnieje. No a jeśli chodzi o Wielkanoc, to zaczną się opowieści o tym, że nie wiadomo, gdzie znajduje się grób pański, że nie wiadomo, jak to tak naprawdę było, co do zmartwychwstania, żadnymi danymi nie dysponujemy i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio na przykład w okresie Bożego Narodzenia w Onesie wyczytałem taki wywiad z Rezą Aslanem. To jest taki bardzo znany, a przynajmniej jest taka kategoria ludzi znanych z tego, że są znani, prawda? Czyli wszyscy o nich mówią, ich publikują, oni się wypowiadają, nie zawsze mają coś do powiedzenia i on tam przedstawił taką wizję, z której wynikało, że w ogóle mówienie o prawdzie religijnej, prawdzie dotyczącej historyczności czy to Chrystusa, czy chrześcijaństwa, jest jednym wielkim nieporozumieniem. Że religia to jest jakąś formą takiej emocji, którą człowiek ma, a w zasadzie nie tylko człowiek, tylko nawet on tam użył takiego określenia, człowiek i byty, które były wcześniejsze niż homo sapiens. Ja oczywiście się zastanawiam, w jaki sposób religia, która zakłada również rozmowę poznanie Boga i zakłada przecież przyjęcie wiary w oparciu o autorytet Kościoła i wymaga również współpracy rozumu, mogła być obecna u bytów przedrozumowych, prawda? No, on to nie odpowiadał. Był to wielki wywiad, na samym, prawda, pierwsze miejsce w Onecie, czyli największy, jeden z dwóch największych polskich portali, właśnie taki tytuł pokazujący, jak to naprawdę było. Wszystko było oczywiście całkiem inaczej, niż nam się wydaje, że było. Więc w tych kategoriach, jeśli tak na to bym patrzył na ogół polskich mediów, to w oczywisty sposób większość tych tak zwanych mediów wielkich, liberalnych, masowych, lewicowo-liberalnych jest zaangażowanych bardzo mocno w zmianę świadomości Polaków. To się odbywa na różnych poziomach. Na poziomie, nazwijmy to, takim społeczno-politycznym, to głównie się skupiają na Kościele i na wykazywaniu jego mankamentów, słabości i błędów i tego, że to jest w zasadzie jedna wielka przeszkoda w rozwoju człowieka. No i na tym poziomie trochę, nazwijmy to, głębszym historycznym, czyli wykazywanie już nie tylko zwalczania, czy negowania, czy krytykowania Kościoła jako instytucji, tylko przede wszystkim już samych początków chrześcijaństwa, prawda? Sam tego, na czym Kościół jest zbudowany, czyli prawdziwości i autentyczności Ewangelii, Nowego Testamentu, przekazu religijnego. No na przykład znowu w innym dużym portalu, to było też z okazji Bożego Narodzenia, przeczytałem taki wywiad, to był taki sensacyjny, tego już nikt nie neguje. Kiedy pierwsi chrześcijanie nie znali kapłanów. Spytałem, znam się nieco na wczesnym chrześcijaństwie i wiem dokładnie, jak wyglądała ciągłość między, prawda, apostołami, potem których apostołowie wskazali, potem tymi, którzy tych wskazali i tak dalej, czyli mamy do czynienia z całkowitą ciągłością, jednością między kapłaństwem, nazwijmy to, wyrastającym z Chrystusa, przez apostołów, aż przez późniejszych, prawda, biskupów i tak dalej. I tak zacząłem szukać, a ten człowiek ustalił jakby nigdy nic, jakby to wszystko było nieprawda. Tak? Jakby chrześcijaństwo zostało wymyślone tam w IV, V wieku, cesarz Konstantyn to rzekomo wymyślił. I takie rzeczy to wymyślił Dan Brown w swojej książce, którą pewnie może Państwo się z tym zetknęli, albo ją czytali, prawda, w kodzie Leonardo da Vinci, która jest, ma tę cechę, że też jest właśnie znana i powszechna, ale w warstwie faktograficznej jest po prostu często głupia i wynika z daleko idącej ignorancji autora. No ale mówię o tym jako o, odpowiadając trochę na to pytanie, jakie te media są. No, w bardzo dużym stopniu media masowe, media te, które można by określić albo dużych telewizji, albo dużych portali, ale również tych największych gazet, są w stosunku do chrześcijaństwa nastawione bardzo krytycznie i wrogo. I to zarówno w warstwie, nazwijmy to, takiej kulturowo-społecznej, jak i w warstwie historycznej czy filozoficznej.
To jeszcze do pytania odnośnie mediów, to znaczy, że w takim razie potrzebujemy mediów katolickich, które będą jednak tą prawdę przekazywać taką rzetelną, a szczególnie tą prawdę związaną z wiarą.
Znaczy, ja myślę, że na pewno potrzebne są również media katolickie, to jest oczywiste. Natomiast problem polega na tym, że nie zawsze media katolickie potrafią dotrzeć do współczesnego odbiorcy, prawda? Często są, bo to jest rzecz najtrudniejsza, co zresztą wynika trochę z pewnej, jak to powiedzieć, problemy, widzę dwa problemy. Pierwszy jest, nazwijmy go, strukturalny, czyli istotowy. No bo żeby w dzisiejszym świecie medium się sprzedawało, to musi coś sensacyjnego przekazywać, prawda? A najlepiej, jak przekazuje coś, co wszyscy myślą, że jest inaczej niż było. No bo to, że świat funkcjonuje w normalny sposób, mało kogo interesuje i sprawia, że nie chce się po medium sięgnąć, prawda? Tylko wtedy, jeśli w medium się przeczyta, że coś jest całkiem inaczej niż było, to tylko wtedy taka informacja ma szansę zdobycia powodzenia. No więc wyobraźmy sobie, że w tych kategoriach, no, trudno medium katolickiemu dokonywać radykalnych przewrotów i odwrotu całego świata, twierdząc, że wszystko to, co nam się wydaje, że jest słuszne i właściwe, jest całkiem inne, niż nam się wydaje, prawda? I to jest pierwszy problem wynikający trochę z tego, że żyjąc w trochę zwariowanym świecie, bardzo trudno sprzedawać w tym zwariowanym świecie nie zwariowane, tylko normalne informacje. No a druga rzecz to jest oczywiście kwestia tego, że to jest kwestia pieniędzy, kwestia organizacji. Tak naprawdę, jeśli popatrzymy na media katolickie w Polsce, to z jednym wyjątkiem od początku danym, czyli Radia Maryja i związanych z nim mediów, no to trudno wskazać takie media, które odniosłyby sukces, prawda? Może Głos Niedzielny w jakiejś mierze, jako na rynku tygodników, no ale to w zasadzie tyle. No nie ma przecież liczącej się znaczącej telewizji katolickiej, nie ma znaczących wielkich portali katolickich, mówię tutaj o internecie. Więc trochę w Polsce taką rolę mediów, może nie katolickich w tym sensie, że one przecież nie są mediami konfesyjnymi, prawda, nie są formalnie związane z Kościoła, ale w jakimś stopniu trochę pełnią konserwatywne pisma, prawda, czy środowiska, które pewne wartości czy zasady, które są ważne w katolicyzmie, promują i ich bronią, ale robią to na własną rękę, nie funkcjonując w ramach jakichkolwiek strukturach formalnych Kościoła, co zresztą czasem bywa też zaletą, tak? Bo wtedy też czytelnik ma takie wrażenie, lub sam ma takie wrażenie, że to, co otrzymuje, to jest coś autentycznego i prawdziwego, a nie dlatego, prawda, że tam, nie wiem, Kościół kazał, prawda? No a żyjemy w świecie, gdzie każdy autorytet jest od razu zakwestionowany, szczególnie przez młodych ludzi, więc jak ktoś ma takie poczucie, że jakaś prawda jest mu przekazana na mocy autorytetu, to od razu zaczyna podejrzewać, że ona jest trochę nieprawdziwa i w związku z tym to jest oczywiście trudność przekazu. Jak dotrzeć z prawdą, która jest prawdziwa, mimo tego, że ona jest oparta na autorytecie, a nie na tym, że ktoś ją sobie tam wymyślił.
I teraz przejdźmy do książki Kto fałszuje Jezusa, tą książkę, którą widzimy, mamy na stole. I chciałbym zapytać na początku, co było powodem napisania tej książki? Jakie czy wydarzenia, czy sytuacje, czy może własne jakieś takie przemyślenia, czy może to jest kontynuacja jakiegoś dzieła?
No ja wcześniej oczywiście napisałem taką trylogię, nazwijmy tak, dotyczącą początków chrześcijaństwa. To są trzy książki, kto zabił Jezusa, następnie Tajemnica Marii Magdaleny i Czy Jezus jest Bogiem. I one wtedy zacząłem je pisać, wynikało to z tego, zresztą to jest też dobry okres, prawda, czyli teraz Wielkiego Postu. I tym zająłem się w pierwszej książce, kiedy zaskoczyło mnie, jak wiele przekazów, które wydają nam się historycznie prawdziwe i uzasadnione, czyli dotyczące tego, jak wyglądała Paschia, męka pańska, w jaki sposób Pan Jezus poniósł śmierć, kto go oskarżył, dlaczego Piłat go skazał i tak dalej, w jakim stopniu wielu współczesnych teologów, egzegetów, również katolickich, zaczyna podważać te prawdy, które są przekazane przez Nowy Testament, czy przez Pismo Święte. I robią to nie dlatego, że odkryli nowe dokumenty, bo to by pozwalało taką tezę postawić, tylko po prostu zaczynają w całkiem inny sposób interpretować rzeczywistość. Tu, krótko mówiąc, chodziło wtedy przy książce Kto zabił Jezusa o taką tezę, że duża część chrześcijańskich opowieści o śmierci Pana Jezusa jest skażonych, tak jest ten powszechny pogląd, uprzedzeniem antyżydowskim czy wręcz antysemickim. To się też pojawiało. Wprawdzie niektórzy twierdzą, że to nie chodzi o taki współczesny antysemityzm, ale taki wcześniejszy. I w każdym razie to, co zostało opisane w Ewangelii Marka, świętego Mateusza, świętego Łukasza i świętego Jana, jest w dużym stopniu późniejszym dziełem Kościoła, który w ten sposób polemizował z synagogą. Teraz jeśli chodzi o kto fałszuje, to tłumaczę, jak to się stało, że w ogóle zacząłem więcej pisać na temat, prawda, początków chrześcijaństwa i jego powstania i autentyczności dokumentów i przekazów chrześcijańskich. Jeśli chodzi o tę książkę, Kto fałszuje Jezusa, to powiedziałbym, takim bezpośrednim punktem czy bezpośrednim powodem było zetknięcie się z taką nową falą, ona jest też związana z tym, co tutaj przed chwilą opisałem, z taką nową falą takiego bardzo agresywnego i radykalnego ateizmu, który pojawił się na zachodzie Europy, czy w Stanach Zjednoczonych i powoli zaczął przenikać do Polski. Pamiętam sam jakiś swoje, taki pierwszy raz, gdzieś tam leciałem samolotem, byłem na lotnisku i ponieważ nie wziąłem ze sobą żadnej książki, zacząłem czegoś szukać, znalazłem prawda, taką książkę Christophera Hitchensa, Bóg nie jest wielki, God is not great. No i ona była tam, to było nie wiem, z 5-6 lat temu, już nie żyje, wtedy jeszcze żył, no ale była przedstawiona tam chyba numer jeden bestsellerów i tam w dziale filozofia, religia i tak dalej. No myślę sobie, prawda, jakiś wybitny intelekt, którego nie znałem, nigdy się z nim nie zetknąłem, tutaj proszę bardzo, pierwsze miejsce na liście bestsellerów. Widzą Państwo, tak się garnie na lotniskach, to też są takie bardzo popularne. Więc można zakładać, że, bo to jest trochę tak dla ludzi, którzy się gdzieś tam spóźnili albo mają za dużo czasu, nie wiedzą co z nim zrobić, więc to nie są wielkie dzieła, bardzo głębokie, tylko raczej takie dla dosyć powszechnego odbiorcy. No ale tym bardziej można oczekiwać, że jeśli to jest tam tak ważne i tak promowane i pokazywane, że to jest tam najnowocześniejsza i najbardziej autentyczna, współczesna myśl, no to tam się same mądrości znajdzie. Kupiłem sobie tę książkę, zacząłem czytać, bo sobie, nie, znaczy poziom absurdu i ignorancji, który autor prezentuje w stosunku do chrześcijaństwa i do wiary w Boga, do racjonalizmu, sprawił, że zacząłem myśleć, no coś tu się nie zgadza, znaczy jak to możliwe, żeby coś, co ma, gdzie ktoś wygłasza sądy kompletnie pozbawione podstaw, wiedzy i w zasadzie wzięte z sufitu, nagle zyskiwało tak nieprawdopodobne oparcie. No zacząłem się sięgnąłem w związku z tym do następnych, bo to jest tak, że no, żeby się dobrze sprzedać, to oczywiście trzeba występować w pewnej grupie. To jest taki zabieg marketingowy. To nie jest jeden pan, tylko tam jest czterech panów i czterej panowie występowali, jak mówię, jeden już nie żyje, występowali jako właśnie tacy nowi ateiści. Znaczy nowi miało pokazać, że oni coś niezwykle nowego ustalili. Coś całkiem nadzwyczajnego w stosunku do tego, co wcześniej rzekomo ci ateiści odkryli. No i w związku z tym przeczytałem taką kolejne książki akurat Richarda Dawkinsa, prawda, o iluzji Boga. Potem sięgnąłem do jeszcze jednego bohatera, który jest, bo których wspominam, to troszeczkę ich gwiazda przybladła. Ale w tej chwili taką największą postacią tego ruchu nowego jest pan Yuval Noah Harari, może się Państwo z nim zetknęli. W Polsce jest też coraz bardziej popularny. Muszę powiedzieć, byłem na takim spotkaniu 4 dni temu w Ostrowie Wielkopolskim. Jechałem, potem wracałem z tego Ostrowia do Warszawy i patrzę, taki gigantyczny billboard, chyba największy billboard, jaki w życiu widziałem, a tam właśnie jest ten pan Harari, jego zdjęcie. I w Poznaniu jest wielkie spotkanie, za miesiąc bodajże, organizowane przez miasto Poznań z tymże guru Harari. On jest autorem takich, w Polsce wyszły chyba 3 czy 4 jego książki. Pierwsza, najważniejsza, najbardziej głośna, się nazywało Sapiens, od tam zwierząt do ludzi, a potem jest taka książka Homo Deus, która opisuje, on jest główną gwiazdą takiego ruchu transhumanizmu, czyli takiej wiary w to, że teraz człowieka będzie można ulepszyć, stworzyć na nowo. To wcale nie jest takie śmieszne, jakby się mogło wydawać, albo absurdalne, bo ten człowiek ma bardzo, on jest, że tak powiem, ma ogromne wpływy. To jest główny doradca niejakiego Klausa Schwaba, a pan Klaus Schwab jest z kolei głównym organizatorem Forum Światowego w Davos. Więc wiem, że to wszystko może trochę brzmieć jak taka baśń o żelaznym wilku. Jakiś facet opowiada o tym, że człowieka będzie tworzył na nowo, będzie wkładał w niego tu jakieś, prawda, chipy, tam mu coś zamontuje. Brzmi trochę jak bajki robotów, prawda, Lema, ale to jest wszystko na poważne. I on jest w tym sensie na poważne, że on no, ma gigantyczną masę, zresztą wspomniany billboard przeze mnie billboard wskazuje na to, że no, żeby taki billboard umieścić na trasie Ostrów Wielkopolski, Warszawa, zresztą nie był jedyny, i jak potem zobaczyłem, zerknąłem, ta kampania promocyjna jest bardzo duża, to są setki tysięcy złotych, prawda? To nie jest tak, że sobie tak człowiek jedzie i wielkiej kampanii za darmo się nie robi. Przypomniał, mówię o tym Harari, bo mniej więcej z nim było trochę tak jak z tym Dawkinsem, czyli też zerknąłem, zacząłem czytać i stwierdziłem, że no mamy do czynienia z człowiekiem, którego wiedza na temat religii i jej historii, powstania chrześcijaństwa przede wszystkim, jest, co najmniej mówiąc, no, na poziomie kogoś, gdybyśmy chcieli to porównać, nie wiem, pewnie dziecka z okresu jeszcze przed przyjęciem pierwszej komunii świętej. To jest więcej taki poziom, na przykład, żeby nie rzucać go z nawiatą, on mówi, no, że chrześcijaństwo zawsze dążyło do nieśmiertelności, a on teraz zrealizuje tę nieśmiertelność, bo po prostu w człowieku zostaną pomienione organy i zamiast tam serca będzie lepsze serce i tam zamiast jednej nogi będzie druga noga i w ten sposób on zrealizuje pragnienie chrześcijan, prawda? Bo zostanie człowiek, który będzie tak jak maszyna ciała, bo samochód. To my jesteśmy tymi samochodami, wymienimy sobie części, będziemy jeździli trochę dłużej. To jest to rzekome marzenie chrześcijańskie, bo jak człowiek myśli o wieczności, to myśli o to, żeby, prawda, być takim bardzo sprawnym samochodem. No więc brzmi mało porywająco. Nie wiem, ile osób z nas chciało być takimi jeżdżącymi coraz lepiej i szybciej, może hybrydami samochodowymi, prawda? Ale oczywiście trochę się śmieje, ale trochę się nie ma co do końca śmiać, ze względu na to, że całkiem niedawno wystąpił, już nie wiem, czy w Oksfordzie, czy w Cambridge, no w każdym razie w Duszku Uniwersytetów i tam jest taka scena, rzeczywiście dosyć niesamowita, kiedy on stoi przed publicznością i w pewnym momencie, bo to jest człowiek, który w pewnym momencie, mimo że jest bardzo przywiązany do idei robotów, ale bywa natchniony, co jest zawsze idzie w parze, bo nam się wydaje, że jak ktoś chce być robotem, to taka postać w laboratorium składająca się z różnych tutaj części wymiennych. Nie. On jest bardzo zaangażowany, całym sercem żyje i w pewnym momencie tak stanął przed publicznością, wskazał palcem w górę i mówi tak: teraz my stworzymy nowego człowieka. Nie takiego jak ten tam w górze Bóg, ale prawdziwy Bóg, czyli my. Są Państwo, czyli niby wielki naukowiec, popularny, prawda, a jednak tak drzemie w nim ta stare uparte pragnienie, żeby stworzyć wszystko i wykreować od nowa tego nowego człowieka, którego on sobie wymyślił. To jest trzeci bohater, w pewien sposób bym powiedział, tej książki, trzeci powód, dla którego ją napisałem. Ponieważ zauważyłem, że ci panowie, każdy na inny sposób, każdy w inny sposób, no ich myśl zaczyna coraz częściej przenikać do Polski. Że właśnie tu jakiś wywiad jest wielki, prawda, gdzie on się mądrzy na temat tego, jak to powstawało chrześcijaństwo, jak to, skąd się wziął święty Paweł i na czym polegało jego nawrócenie, że tam w ogóle go nie było i że w ogóle Damaszku nie było, w ogóle niczego nie było. To jest ogólna teza, którą możemy tam przeczytać. I całe dzieje chrześcijaństwa to jest jedno wielkie pasmo niepowodzeń, błędów i wypaczeń. Ale oni oczywiście, żeby takie rzeczy sobie, bo to jest tak zwana wersja popularna, to znaczy to są książki, które mówię, sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy, milionach nawet, w przypadku Hararego czy Dawkinsa. Natomiast oni oczywiście sami żadnych, nawet nie twierdzą szczęśliwie, że oni są wielkimi tymi badaczami, ale odwołują się do innych badaczy, czyli tych, którzy rzekomo ustalili te wszystkie rzeczy, które oni się powołują. To też jest bardzo zabawne, że ci ludzie występując tak często przeciwko zasadzie autorytetu, twierdząc, prawda, że oni się opierają tylko na własnych wiedzy i badaniach, żaden z nich tak naprawdę żadnych badań nie przeprowadził. Opiera się po prostu na kimś innym, również popularnym w tej dziedzinie i traktuje to jako niemal objawienie. No i żeby zbadać, czy zburzyć nas, czy popatrzeć, jak funkcjonuje ten nowy ateizm w cudzysłowie, no to jest najpierw tych trzech, czterech propagatorów, czy popularyzatorów, potem jest trzech, czy czterech tak zwanych poważnych badaczy, przez poważnych badaczy rozumiem tych, którzy no, profesjonalnie zajmują się historią Nowego Testamentu, często funkcjonują jako ci, którzy zajmują ważne katedry na takich, na uniwersytetach zachodnich i cieszą się autorytetem, publikują ważnych czasopismach, książki, które są uważane za miarodajne i istotne i są taką, nazwijmy to, intelektualną podstawą, w oparciu o którą ci nowi ateiści albo ci propagatorzy tych nowych idei transhumanizmu albo czegoś jeszcze mogą działać, do czego się mogą odwoływać. Kiedy zauważyłem, najkrócej mówiąc, że ten sposób myślenia zaczyna w Polsce coraz bardziej być, szczególnie dotyczy to młodszych ludzi, traktowane no, poważnie. Zresztą trudno, żeby nie był jak co przychodzą święta, to któryś z nich pojawi się w jakimś portalu i tam prawda mądrości swoje snuje. I jeszcze te pytania też, co jest też ciekawe, bo to są zwykle wywiady, to nie są nigdy, nie pada tam nigdy żadne trudne pytania. Tak? Znaczy, to są zawsze takie pytania z pozycji kogoś, wielki guru przyszedł i trzeba popaść na kolana i wysłuchać, co ma do powiedzenia. Więc postanowiłem to opisać i w pewien sposób mam nadzieję, że to jest trochę taka odtrutka i takie zabezpieczenie dla tych katolików, tych chrześcijan, którzy chcieliby wiedzieć, co tak naprawdę wiemy na temat początku chrześcijaństwa, w jaki sposób formowały się Ewangelie, czy jest tak, że ta nasza wiedza jest taka kompletnie wzięta nie wiadomo skąd, czy jednak jest uzasadniona, na ile są prawdziwe te zarzuty, które się pojawiają w tych książkach, w tych wystąpieniach jako rzecz oczywista i ustalona. No taki był, czyli w pewien sposób do tego, co wcześniej, jeśli tak można powiedzieć, wiedziałem, o czym pisałem, dołożyłem jeszcze tę część wskazującą na to, w jaki sposób należy odczytywać źródła i rozumieć początki chrześcijaństwa w kontekście tych polemik i ataków, którymi się dzisiaj spotykamy, czy które docierają zarazem za pośrednictwem kultury masowej, no ale też nie tylko masowej, bo przecież mówię tutaj o postaciach, uznanych autorytetach niektórych i teologach, którzy są pewnego rodzaju uzasadnieniem dla tych idei.
Kiedy dzisiaj obserwujemy to, co się dzieje w Polsce, to mam na myśli dokładnie te wydarzenia w tych marszy i z tymi piorunami. Czy to jest takie to współczesne oddziaływanie tych pseudo mądrych ludzi, którzy dzisiaj chcą nam zafałszować, bo widzimy dokładnie tą walkę już nie ogólnie z religią, prawda, ale widzimy tą walkę z chrześcijaństwem, a jeszcze bardziej walkę z Kościołem, bo kiedyś nie było dopuszczenia, że ktoś wchodzi do Kościoła i niszczy, a dzisiaj już mamy takie ewidentne, bardzo namacalne dowody tego, że ta dziś granica została już przetarta.
Czy ona rzeczywiście została przetarta? W tym sensie Polska się zetknęła, czy Polacy się zetknęli ze zjawiskiem, które na Zachodzie występuje znacznie wcześniej, od wielu lat, bo u nas jednak się wydawało, że takim miejscem nienaruszalnym jest Kościół, że niezależnie od wszystkich sporów ideowych, politycznych, społecznych, to jest takie, można powiedzieć, takie tabu, prawda? Nie przekraczamy pewnych granic i te spory nie mają prawa wystąpić w samym Kościele. Natomiast to, co było w październiku 2020 roku po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, złamało tę zasadę, można powiedzieć, prawda? Czyli ataki na Kościół, masanie ścian, przerywanie mszy, różnego rodzaju akty tam wtargnięcia przez jakąś jedną panią albo drugą panią, albo panów, którzy nagle przerywali kazanie czy liturgię. To jest rzecz nowa. Oczywiście na razie wciąż występuje, możemy powiedzieć, w kategoriach takich marginalnych, bo to nie jest zjawisko bardzo masowe, ale ono jest ściśle związane z tym, o czym tutaj mówiłem wcześniej, czyli jeśli oni szukają swojego takiego ideowego zaplecza, no to oczywiście znajdują je właśnie u tych nowych ateistów, albo w tym ateizmie, albo w tym przekonaniu, że chrześcijaństwo jako takie jest czymś fałszywym, co zresztą też nie jest nowe, bo to, żeby była jasność, tak jak Państwu napowiedziałem na początku, ci nowi ateiści mają wszystko, tylko nie nowość. Twierdzenie, że chrześcijaństwo oparte jest na systemie zabobonów, błędów, ignorancji, fałszerstw, jest starą tezą prawdziwych, wczesnych, oświeceniowych filozofów na czele ze Spinozą, prawda? Bardzo mocno jest to wskazane w takim jego piśmie Traktat Teologiczno-Polityczny z 1670 roku, więc jak widać bardzo dawno, gdzie on, że tak powiem, zrównuje faktycznie religię objawioną z formą ignorancji i zabobonu. To samo później znajduje się u filozofów oświecenia, u Woltera ze swoją, prawda, z jego tezą mówiącą o tym, że Kościół czy to jest taka bestia, którą należy zniszczyć i pokonać. Oczywiście oni na razie wtedy to jeszcze robili, tylko pisząc książki, no ale później przecież w czasie rewolucji francuskiej to z tego pisania książek i z tego podejścia wynikły całkiem prawdziwe akty zniszczenia Kościoła jako takiego, tak? To znaczy zamknięcia Kościoła, zakazu odprawiania mszy, likwidacji chrześcijaństwa, wprowadzenia nowego kalendarza, prześladowań itd., itd. No to w tym sensie ten ateizm współczesny ma bardzo niebezpieczne i bardzo czasem wręcz ludobójcze korzenie, ponieważ sięga do ludzi, których my myśl doprowadziła do pierwszych masowych przypadków ludobójstwa w dziejach Europy Zachodniej. Mówię tutaj o powstaniu Wandei i o niszczeniu chociażby około 100 tysięcy Wandejczyków za to, że się sprzeciwili rewolucji francuskiej. Natomiast jeśli chodzi o ten polski wątek, to myślę, że możemy powiedzieć o dwóch aspektach. Jedna to jest oczywiście kwestia dotycząca sporu o aborcję, czy protestu przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, a drugi wątek to jest to, o czym tutaj wspomniałem, czyli nawiązanie do tych różnych modnych, współczesnych dialogów, czy tych form współczesnego negowania chrześcijaństwa. Jeśli chodzi o ten wątek, nazwijmy to aborcyjny, no to tu jest oczywiście problem polega na tym, że te protesty, czy ten tak zwany strajk kobiet wpisał się doskonale w działalność tego typu ruchów proaborcyjnych, które występują od wielu lat z ogromnym wsparciem finansowym na Zachodzie. No, największa pewnie organizacja proaborcyjna w Stanach Zjednoczonych, Planned Parenthood. No, przypomnę Państwu, że 3 tygodnie temu Joe Biden ogłosił, że przeznaczy na wspieranie aborcji na świecie 2,6 miliarda dolarów. 2,6 miliarda dolarów przeznaczając 50 milionów na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Więc mogą sobie Państwo porównać skalę, prawda? 2,6 miliarda dolarów wyłącznie na wspieranie organizacji proaborcyjnych tego typu. Co więcej, akurat w zeszłym tygodniu zakończyły się przesłuchania nowej sędzi, właśnie to jest kandydatka na sędziego, w każdym razie nowej, zapewne zostanie przyjęta, pani, która będzie nowym sędzią w Sądzie Najwyższym w Stanach Zjednoczonych, która w czasie pytań właśnie w Komisji Senackiej na pytanie zaznaczyła się właśnie dwiema rzeczami. Po pierwsze powiedziała, że nie jest w stanie powiedzieć, kim jest kobieta i czy kobieta różni się od niekobiety. To jest oczywiście bardzo ciekawe, tylko żałuję, że nigdy nie zadaje pytania, czy ona sama się uważa za kobietę. No nie padło takie pytanie. Ale niech Państwo sobie wyobrażą, osoba, która będzie decydowała w pewien sposób o dużym stopniu, no to jest 7 sędziów Sądu Najwyższego, będzie decydowała o linii orzeczniczej najważniejszej instancji sądowniczej w Stanach Zjednoczonych, czy największym imperium światowym. I ona deklaruje, że ona nie jest w stanie powiedzieć, na czym polega bycie kobietą. Nie rozróżnia płci, no bo jest właśnie, tak jak wiele współczesnych kobiet i mężczyzn, muszę się posługiwać tymi płciowymi określeniami, uważa, że to jest kategoria wyłącznie kulturalno-społeczna. Ale nawiązując do tego, o czym mówiłem tutaj przed chwilą, powiedziała, że ona nie jest w stanie powiedzieć, kiedy zaczyna się ludzkie życie. Sędzia, prawda, czyli człowiek, który można powiedzieć, że jest człowiekiem wykształconym, co więcej, nie ma wyższego autorytetu państwowego i takiego intelektualnego niż bycie sędzią Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. Prawda? Nie wiem, do czego to przyrównać. W Polsce może Sąd Najwyższy nie cieszy się aż takim autorytetem szczęśliwie. Nie mówiąc o tym, że tych naszych sędziów w Sądzie Najwyższym jest ponad 100 i są bardzo czasem różni, ale w Stanach Zjednoczonych to jest rzeczywiście taka najwyższa możliwa instancja. Można by ją uznać rzeczywiście za taki wykład tego, co można nazwać mądrością zbiorową. I ta pani mówi po prostu w czasie przesłuchania, że nie jest w stanie powiedzieć, kiedy zaczyna się ludzkie życie. Mówi o tym, żeby pokazać, że ten proces, ten ruch aborcyjny ma niestety bardzo silne korzenie na Zachodzie, ma silne wsparcie medialne. Rozwija się, w tym sensie się rozwija, że tak powiem, poszczególne kraje przyjmują ustawy, które faktycznie negują albo kwestionują prosty fakt, że życie ludzkie zaczyna się po prostu od chwili poczęcia, tylko próbują to pytanie w jakiś sposób obejść. To jest bardzo ważne, bardzo w tym kontekście tej polskiej debaty też bardzo ważne, do czego to prowadzi, bo to wielu ludzi sobie z tego może nie zdaje sprawy, traktuje, że ta sprawa jest czymś, nie zdaje sobie, jakie straszliwe konsekwencje wiążą się z takim założeniem, że nie jesteśmy w stanie określić początku ludzkiego życia. No bo jeśli nie jesteśmy w stanie określić początku ludzkiego życia, to znaczy, że urodzony człowiek, powstaje w związku z tym pytanie, skąd bierze się godność osobowa urodzonego człowieka, prawda? No ona się bierze w oczywisty sposób, istnieje ciągłość między człowiekiem, który był w łonie matki i człowiekiem, który przyszedł na świat. Ale jeśli neguje się to, że ten człowiek jest człowiekiem od chwili poczęcia, tylko przypisuje mu się tę godność od jakiegokolwiek czasu, na przykład od okresu od 3 miesięcy, prawda, po tym, kiedy on jest w Unii Matki, albo 6, albo 9, to oczywiście wpadamy w kwestię umowności czy konwencji, prawda. I okazuje się, że godność, ta, która ma być czymś absolutnym, bezwzględnym, nie jest bezwzględna i absolutna, tylko jest elementem pochodnym, czyli jest elementem konwencjonalnym, czyli elementem ugody. I na przykład, o czym, co jest moim zdaniem bardzo niepokojącym zjawiskiem i ono się moim zdaniem będzie niestety rozszerzało, pojawiają się próby, ja sam o tym pisałem w takim dzisiejszym tekście, ale rzecz jest rzeczywiście czymś nieprawdopodobnym, pojawiają się próby, żeby odebrać człowiekowi ochronę prawną, już nie tylko człowiekowi, że tak powiem, który... Nie tylko człowiekowi, który jest zabijany wskutek, że tak powiem, klasycznej, jeśli tak można powiedzieć, aborcji, tylko już człowiekowi po urodzeniu. Po raz pierwszy w dziejach Zachodu Parlament Kalifornii przyjął, czy przyjmuje, bo to jest jakby w trakcie, ustawę, na mocy której będzie można zabijać dziecko już po urodzeniu, nie w Unii Matki, po urodzeniu, przez 2 miesiące po urodzeniu. Tak zwane, to jest, będzie tak zwana śmierć okołoporodowa. Przy czym w rozumieniu prawodawców okołoporodowa oznacza 2 miesiące od faktycznego przyjścia na świat. No, łatwo zauważyć, że biorąc pod uwagę niemożność ustalenia początków życia, o te 2 miesiące również są umowne, no bo można sobie wyobrazić 3 miesiące, albo 4 miesiące, albo 5 miesięcy. No, krótko mówiąc, tyle można sobie wyobrazić, ile jakiś prawodawca uzna za ważne, ponieważ wszystkie kryteria, którymi się może posłużyć, są ulotne. Kryterium może być na przykład zdolność mówienia, zdolność myślenia, zdolność chodzenia i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, że one występują w różnych etapach u dziecka, w różnym momencie i wtedy ta granica staje się czymś zupełnie ulotnym, nieuchwytnym, a przez to ten ruch pokazuje tą swoją totalitarną, potworną postać. Tak? No bo okazuje się, że w ogóle coś takiego jak osoba ludzka ze swoją godnością przyrodzoną i nienaruszalną nie istnieje, ponieważ można wszystko zrelatywizować i na mocy arbitralnej zmienić. To jest ten aspekt, nazwijmy to, tego ruchu, bym powiedział, no, społeczno-polityczno-ideologiczny. No oczywiście źródłem z kolei tym wcześniejszym jest to, że wiele tych działaczek czy działaczy, tutaj oczywiście w takiej postaci trochę karykaturalnej to występuje jako taka liderka Magdalena Środa, która nawet napisała taki tekst w Gazecie Wyborczej, ona napisała, że Jezus był queer, tak to określiła, że queer to znaczy takim właśnie genderowym dziwakiem i tam wywodziła. Tylko najśmieszniejsze, znaczy najtrudniejsze jest to, że te poglądy, czy te szaleństwa, one wcale nie są, czy w wielu środowiskach zachodnich, szczególnie w uniwersytetach zachodnich, są przyjmowane w sposób całkowicie poważny. Do czego to prowadzi? No to oczywiście prowadzi do tego, że nie sposób potem rozróżnić Hochstaplera od rzeczywistego naukowca. To znaczy, jeśli jest tak, że nie ma granicy i różnicy między tym, co jest ideologią, a tym, co jest nauką, to kariery naukowe, trochę jak w okresie komunizmu, zaczynają ludzie robić tylko dlatego, że wyznają właściwą ideologię. Na przykład teraz bardzo często ideologię feministyczną, prawda, albo radykalny feminizm. Podam Państwu taki przykład, zresztą pasujący do tego, kto fałszuje Jezusa. Ja opisuję to w jednym z rozdziałów tej książki, mianowicie taki profesor Karen King, to Państwu nic nie mówi, nie szkodzi, że nic nie mówi, ale cała historia jest bardzo smaczna i bardzo ważna. Otóż pani King została w 2009 roku, jeśli się nie mylę, pierwszą kobietą, profesorem, właściwie dziekanem teologii na Uniwersytecie Harvarda. To jest, wiadomo, bardzo renomowany, bardzo szanowany uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, cieszący się największym uznaniem właśnie, jeśli chodzi o teologię, no bo to oczywiście teologię protestancką, bo wtedy tam bo taką rolę ten uniwersytet pełni. No i można by powiedzieć, to jest ten szczyt kariery naukowej, jeśli ktoś jest dziekanem teologii na Harvardzie. Nic większego nie można osiągnąć. No otóż ta pani, zresztą jej wcześniejsze dokonania, to napisała właśnie kilka książek, których udowadniała, jak to jak to pierwotnie kobiece elementy zostały stłumione w pierwotnym chrześcijaństwie, jak tak naprawdę istniał spór między Marią Magdaleną a apostołami, o to, kto będzie miał więcej władzy i tak dalej, i tak dalej. Ja to opisywałem też trochę w tej książce, trochę w innych książkach. A co jest ważne, w 2012 roku, czyli 10 lat temu, pani zorganizowała konferencję prasową na takim wielkim zjeździe egiptologów, koptologów tak naprawdę. Język koptyjski to jest pierwotny język egipski w Rzymie. I tam ogłosiła, pokazując to właśnie mediom światowym, dziennikarzom i telewizjom, pierwszy raz fragment papirusu, czyli takiego właśnie starożytnego papieru, można powiedzieć, trochę w inny sposób, prawda. On powstawał, ale w każdym razie na nasz użytek, możemy tak to nazwać, w którym było określenie, kiedy Pan Jezus zwraca się do Marii Magdaleny i tam pojawiło się takie określenie moja żona. No, sami Państwo rozumieją, gigantyczna sensacja. Pierwszy raz naukowiec odkrył, że wprawdzie w IV wieku, no ale zawsze istniały środowiska chrześcijańskie, które uważały, że Pan Jezus był żonaty. Jakby nie było przewrót, prawda? Trudno się nie być zaskoczonym, nie uważać, że to jest wielka sensacja. No a jeszcze przedstawiła to przecież, jak mówię, profesor Harvardu i to pierwsza kobieta w dziejach i tak dalej, i tak dalej. No wszystko wyglądało bardzo, bardzo poważnie. Ona sama wprawdzie troszeczkę się zastrzegała, że to oznacza tylko tyle, że ten koptyjski tekst to nie pochodzi od bezpośrednich, prawda, świadków życia Pana Jezusa, ale to jest jedna z pierwszych wspólnot chrześcijańskich i skoro oni tak uważali, to być może coś jest na rzeczy. I nazwała nawet to papirusem żony Jezusa. Tak nazywał się ten fragment, prawda. No i oczywiście media, jak Państwo wyjdą z kościoła, polecam, może sobie wrzucić do Google'a. On pomoże pokazać. Zrobiły z tego gigantyczne odkrycie na miarę w ogóle przełomową, światową. BBC, New York Times, CNN, wszyscy, prawda, tutaj się strasznie tym podniecili, że tak nieprawdopodobne odkrycie zostało dokonane. No w takim trochę podtekście, patrzcie, wreszcie jest pani profesor w właściwym miejscu i od razu takie odkrycie, prawda. Nie trzeba było czekać. Raz, dwa, przyszła, znalazła, ogłosiła. No ale zaczęły się potem wątpliwości. Wątpliwości na mnie zaczęły takie, że ten tekst, który ona publikowała jako tekst autentyczny, w przeciwny sposób przypominał znany wcześniej tekst z Ewangelii, tekst apokryficznej Ewangelii Tomasza, co do której wiadomo, że ona powstała mniej więcej w połowie drugiego wieku po Chrystusie i jako żywa żadnym autentycznym tekstem nie była. Czyli można było podejrzewać, że jeśli ten tekst, który ona publikowała i ten tekst, który jest zachowany pierwotnie i był powszechnie dostępny, no krótko mówiąc, ktoś sfałszował, bo przepisał najkrócej mówiąc. I cztery lata później, w 2016 roku, taki amerykański dziennikarz opublikował taki bardzo ciekawy materiał śledczy, który teoretycznie powinien panią Karen pozbawić stanowiska, ale niczego nie pozbawił. No, to jest oczywiście, żyjemy w czasach, kiedy nie sposób się skompromitować, więc spokojnie pani Karen King nadal działa i nadal naucza. Dlaczego nie skompromitować? Ponieważ w czasie takiego bardzo dokładnego, drobiazgowego śledztwa, badając w jaki sposób i kto do niej się zgłosił z tą propozycją, z tym papierusem i w jaki sposób ona do tego dotarła, odkrył, że tak naprawdę jest to fałszerstwo. To fałszerstwo człowieka, który był niedoszłym magistrem egiptologii w Niemczech, którego żona, jesteśmy w kościele, ale zastanówmy się, kto, którego żona razem z nim przez kilka lat prowadziła bardzo osobliwą stronę pornograficzną. Uważała się za wcielenie Marii Magdaleny. Napisała nawet książkę, gdzie opowiadała o tym, jak Duch Święty jej się objawił i jak, że tak powiem, ją natknął. Proszę Państwa, to wszystko, że tak powiem, nie sprawiło, że pani Karen King przyjęła te brednie i tę całą historię, opublikowała. I co cały świat wie? Cały świat wie, że takie wielkie odkrycie miało miejsce. Prawda? Mimo tego, że jest to nie tylko totalne fałszerstwo, ale jeszcze ci, którzy to fałszerstwo sprokurowali, no nie trzeba było bardzo dokładnej wiedzy, żeby to odkryć. Tymczasem cały autorytet Uniwersytetu Harvarda, zresztą niestety również niektórych innych naukowców, bo tam się pojawili z Princeton i z Hebrew University w w Jerozolimie, którzy też twierdzili, że to jest wszystko prawda. Wszystkie te autorytety uznały, że to jest właśnie nowe odkrycie. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, żeby Państwu pokazać, w jak dziwnych czasach żyjemy. To znaczy, czasy polegają na tym, ta dziwność polega na tym, że o ile wcześniej można było mieć duże zaufanie do kogoś, kto reprezentował autorytet naukowy i zajmował się na przykład powstaniem chrześcijaństwa, początkami chrześcijaństwa, historią chrześcijaństwa, dzisiaj moim zdaniem takiego zaufania nie można mieć. Dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo i początki chrześcijaństwa są przedmiotem bardzo ostrej walki ideologicznej, a nie naukowej. Nie chodzi o to, żeby ustalić pochodzenie danego, nie wiem, papirusu albo fragmentu, albo zastanowić się, jak on funkcjonował, czy jak on działał, tylko biorąc pod uwagę, że chrześcijaństwo uważa się na Zachodzie za część tak zwanej patriarchalnej kultury, która to doprowadziła do wiekowego ucisku, najpierw kobiet, a potem właściwie wszystkich, których się tylko dało uciskać, no to w oczywisty sposób walka z nim albo kwestionowanie go staje się częścią tej ideologicznej wojny, z którą mamy do czynienia. Także ta cała historia jest opisana w Kto zafałszuje Jezusa dokładnie krok po kroku, bo to w tym sensie było fascynujące, bo żeby to odkryć wszystko, to musiał jeździć do Niemiec, potem się okazało, że ten fałszerz z Niemiec trafił na Florydę, na Florydzie produkował hamulce do BMW. Ale to mu nie wyszło, właśnie dlatego, że mu nie wyszło, no to zajął się tym, o czym Państwu powiedziałem, a potem jak się tym zajął, ukazała się książka Dana Browna, to on odkrył w sobie właśnie proroka i stwierdził, że ta historia opisana przez Dana Browna musi być prawdziwa, ale żeby była prawdziwa, a nie tylko powieściowa, to potrzebny jest autorytet, który to potwierdzi. Wiadomo, naukowiec, bo żyjemy w świecie, w którym jak naukowiec coś potwierdzi, to jest prawdziwe. Więc on znalazł tego naukowca w postaci pani King, sprzedał jej tę historię, ona jak to złapała, się tego złapała, Boże, odkrywam, wreszcie, rzuciła się media, wiadomo. No, po pierwsze dlatego, że profesora, po drugie, no, już po drugie dlatego, że zawsze jest okazja, żeby pokazać, że chrześcijaństwo było nieprawdziwe, no to są bardzo chętne, żeby takie informacje przekazywać. No, po trzecie, jak Państwo powiedziałem, zgodnie z zasadą, że ciekawe jest tylko to, co jest inne niż się wydaje, no to żonaty pan jest bardzo ciekawy, bo negował wszystko, co zostało opisane. Także to jest taka przestroga dla wszystkich tych, którzy chcą poznać prawdę i często znajdują się w takiej sytuacji, że łatwo trafiając na jakieś poglądy albo na jakieś sądy, a za nimi stoi ktoś, wydaje się, no, mówię, obdarzony tym autorytetem, zaczynają tracić wiarę, prawda? Albo stykają się z tym, że nie, to co zostało przekazane w kościele, to wszystko jest dla maluczkich, to jest jakaś tam taka babka, prawdziwa nauka odkryła coś całkiem innego, więc to trzeba się na to czegoś bardzo uczulonym i bardzo ostrożnym, żeby się czemuś takiemu nie dać zwieść i zachować po prostu ten wewnętrzny krytycyzm również w stosunku do osób, które w sensie formalnym przynajmniej występują jako ci znawcy, specjaliści.
To nasze spotkanie ma dwie części, bo no, pierwsza to jest część poświęcona książce, druga część będzie związana z pytaniami. Dlatego chciałbym jeszcze tak przejść do jednej jeszcze pozycji. Dzięki życzliwości wydawnictwa Esprit mamy tutaj ze sobą książkę pod tytułem Wiosna Kościoła, która nie nadeszła. To jest bardziej wywiad, rozmowa. I chciałbym zapytać o to właśnie, o tą książkę, o tą rozmowę, bo mam zapisane, że jest to rozmowa z biskupem, z niemieckim kapłanem od lat posługującym w Kazachstanie. I od razu zadać pytanie, jaka będzie nasza wiara po tych zamkniętych kościołach, które były i czy uda nam się ocalić to, co w kościele jest najświętsze, bo wiem, że w tym ten wywiad też zbiega do tego, żeby wrócić do źródeł.
To jest oczywiście wywiad, gdzie wątki, nazwijmy to historyczne, czy dotyczące początku chrześcijaństwa, nie występują, albo występują w ograniczonym stopniu. Się raczej biskup Schneider zajmuje się raczej obecną kondycją Kościoła, jego przyszłością i receptą. Zresztą wywiad był przeprowadzony właściwie w momencie, kiedy pandemia, się tak można powiedzieć, się zaczynała, bo ja tam byłem w lutym 2020 roku, czyli jeszcze ta fala nie nadeszła, tam wszystko jeszcze normalnie funkcjonowało, a potem dopiero ta część, nazwijmy to, dotycząca pandemii, tam jest kilka pytań dosłownym mailem. Zresztą ciekawe, że mieszkałem w Kazachstanie, mieszkałem przy katedrze w Nur-Sultan, to jest nowa nazwa Astany. I to zresztą było ciekawe, bo tam arcybiskupem na całym terenie Kazachstanu jest Polak, ksiądz arcybiskup Tomasz Peta. Jest potem właśnie biskup Schneider i jeszcze jest czterech księży polskich, więc ta rozmowa przy stole była taka, powiem, że każdy, nie wiem, czy to jest teraz, czy można to powiedzieć, ale tym językiem wspólnym był język rosyjski tam wtedy. No bo to było jeszcze przed napaścią Putina na Ukrainę. Po pierwsze, nie wiem, jakim językiem teraz się tam posługują, a poza tym rzeczywiście katolicy tamtejsi, no to innego języka wspólnego nie mają, prawda? Bo jak wiadomo, tam Polacy, Niemcy, no i też trochę ludzi zesłanych z innych kręgów. Dlaczego biskup Schneider? Ponieważ on jest, biorąc pod uwagę takie relacje już właśnie wewnątrzkościelne, można nazwać, czy można powiedzieć, że jest trochę głową albo przedstawicielem takiego skrzydła konserwatywnego w Kościele, jeśli tak można powiedzieć. No, Kościół, jak wszystkie instytucje, też ma swoje skrzydła i też jest podzielony. Biskup Schneider, mimo że jest tylko biskupem pomocniczym w Kazachstanie, to tak naprawdę, jeśli chodzi o jego pozycję, rozpoznawalność i znaczenie dla myśli katolickiej, dla debaty na temat katolicyzmu, zajmuje miejsce nieporównywalnie ważniejsze. To jest szczególnie widoczne w Stanach Zjednoczonych. To jest w zasadzie tak naprawdę Stany Zjednoczone w tej chwili są największym zapleczem i oparciem dla katolickich tradycjonalistów czy katolickich konserwatystów. I w tym sensie, prawda, biskup Schneider jest trochę taką nieformalnym przywódcą, tak muszę powiedzieć, tego skrzydła. No, czy Kościół zostanie po pandemii, jak ocalić wiarę? To jest, ja bym powiedział tak, no trochę, albo bardzo dużo zależy pewnie od poszczególnych proboszczy, od poszczególnych parafii, od tego, jak się zachowały w czasie pandemii. Jeśli jest tak, że ci, moja teza jest taka, albo hipoteza jest taka, że ci proboszczowie, którzy nie ulegli tej presji podporządkowania wszystkiego tylko temu jednemu motywowi tak zwanej walki z pandemią, czyli zachowali w pewien sposób, oczywiście ostrożność, bo to jest naturalne, trzeba dbać, pilnować się, trzeba dbać o zdrowie, ale jednak zachowali zdrowy rozsądek, nie ulegli temu szaleństwu i tej psychozie, którą mieliśmy moim zdaniem w ogromnym stopniu do czynienia, w większym stopniu niż z rzeczywistym zagrożeniem, jak mi się wydaje, no to tam również w tych parafiach i wśród tych wiernych istniało, zostało takie przekonanie, że religia, wiara jest czymś najważniejszym, prawda? Oczywiście wiara nie oznacza, że mamy wkładać ręce do kontaktu, bo nikt tego od nas nie wymaga, ale wiara wymaga, żeby zachować to, co pierwsze na pierwszym miejscu, a to, co drugie na drugim miejscu. I żeby nie ulegać, tak jak mówię, temu strachowi w stopniu nieproporcjonalnym i szalonym. Natomiast tam, gdzie właśnie księża czy proboszczowie, czy biskupi ulegali tej presji, często nie tylko ulegali, tylko sami pierwsi wprowadzali wszystkie radykalne ograniczenia, zamykali kościoły, rezygnowali z udzielenia sakramentów, no to trudno wymagać, trudno wierzyć, żeby to się nie odbiło również na wierze ludzi. No bo jak człowiek widzi, że wszystko to, co do tej pory było najważniejsze, a teraz jest traktowane tylko trochę jako taki rekwizyt teatralny, który się wyciąga, jak święta przychodzą, a potem się pochopa i się kontaktuje poważnie, no to trudno, żeby ludzie taką wiarę wtedy zachowali. To nie jest odpowiedź bezpośrednio to nie jest bezpośrednio odnosić do środowiska Schneidera, ale powiem Państwu, co na mnie zrobiło takie bardzo duże wrażenie, wiadomo, do redakcji, każdej redakcji, do rzeczy przychodzą listy. Dostałem taki list w zeszłym roku od czytelnika, który wyruszył sobie w taką podróż po właściwie terenach wschodniej Polski. Akurat nie tutaj w okolicach Biłgoraju, tylko był tam chyba bardziej na południe, tak sądzę. I w każdym razie raz podróżując po różnych miejscach, zauważył, że w miejscowościach, gdzie jest wielu prawosławnych, wchodził do cerkwi, tam nie było w ogóle żadnych oznaczeń mówiących o tym, że trzeba nosić maseczki, tam używać różnych płynów dezynfekujących i się chronić i tak dalej. Wszystko wyglądało tak po staremu. I co więcej zauważył, wchodzi do tej cerkwi i widzi, że w czasie na przykład liturgii, to jest rzecz przecież typowa dla prawosławnych, oni podchodzą, całują ikony, prawda? Nikt tego nie zabrania. W czasie komunii świętej, która jest udzielana tam pod dwiema postaciami, w niektórych cerkwiach udziela się tę komunię w ten sposób, że również wierni piją wino z brzeczki jednej, prawda? Teoretycznie, gdyby uznać za prawdziwe te wszystkie opowieści na temat straszliwej pandemii, to wszyscy tam powinni chorować, prawda? No bo już gorszych naruszeń wszystkich możliwych reguł sanitarnych nie było. No i mi wysłał taki list, opisując właśnie to jak w tych samych miejscowościach trafiał na kościoły katolickie, które były zamknięte albo które no, zrezygnowały z normalnego funkcjonowania i gdzieś tam obok nich stały cerkwie, które funkcjonowały po staremu. A jedni i drudzy ludzie dokładnie byli w takim samym stanie zdrowotnym, to znaczy ci, którzy korzystali z tego życia i nie. Jeszcze potem był w takim klasztorze prawosławnym, gdzie tam rozmawiał z tymi siostrami zakonnymi, no mówił, nie, my to wierzymy, że sakrament nie może zabijać i dlatego traktujemy to w taki sposób, w jaki traktujemy. No, powiem tak, z tej opowieści cytuję to po to, żeby pokazać, że moim zdaniem w jakimś stopniu to była postawa moim zdaniem wszystko bardziej chrześcijańska i rozsądna niż zachowanie niektórych, powtarzam niektórych, bo to na pewno nie odnosi się do wszystkich, ale no tych księży czy tych biskupów, którzy tak się przestraszyli, że w ogóle zamknęli wszystko na cztery spusty. No. Jeśli przychodzi moment próby i wiara jest wtedy, rezygnuje się z niej, albo właśnie traktuje tak, jakby była czymś wtórnym, niepotrzebnym, no to trudno się potem dziwić, że również wierni tak zaczną to traktować. Więc ja to się obawiam, że jednak efektem tak zwanym statystycznie dającym się stwierdzić będzie znaczący spadek praktyk religijnych, no, którym się teraz będzie się Kościół stykał, prawda? To znaczy on będzie nierównomierny i będzie zależał po prostu od tego trochę, jak się kapłani, czy jak proboszczowie, czy biskupi zachowali się w tym czasie próby. Ci, którzy go zdali i nie ulegli tej, no to tam zakładam, że te straty, jeśli można powiedzieć, będą niewielkie, ale ci, którzy dostosowali się całkowicie do opowieści o największym zagrożeniu w dziejach świata, to ci na tym najwięcej stracą, tak sądzę.